9 lutego 1965 roku w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa. Jesteśmy w roku 2025, na początku tego roku, a zatem zbliża się wielkimi krokami 60. rocznica premiery jednego z najbardziej niezwykłych polskich filmów. Pora zatem przyjrzeć się mu i pora rozwikłać jego liczne tajemnice. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, a to jest podcast Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Misję Spoilermastera można wspierać za pomocą serwisu patronite.pl/spoilermaster, a w tym odcinku przewodniczką po świecie rękopisu znalezionego w Saragossie będzie filmoznawczyni Katarzyna Wajda, związana z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, czyli popularną Finą, jest osobą, która całkiem dosłownie uczyła mnie kina, ponieważ była moją wykładowczynią wiele lat temu na krakowskim filmoznawstwie. Obecnie jest moją przyjaciółką i osobą, której wiedzę filmową niezmiernie podziwiam. Serdecznie polecam Wam śledzenie profilu facebookowego, fanpage'a Finy właśnie, ponieważ pojawia się tam mnóstwo postów nasyconych anegdotami, jak rodzynkami, których autorką często jest właśnie Katarzyna Wajda. Za chwilkę właśnie ona poprowadzi nas przez meandry rękopisu, a ja powiem, że już od wielu, wielu odcinków zastanawiałem się, jak by tutaj Kasię zaprosić, więc cieszę się, że w końcu to do tego spotkania dochodzi. Zapraszam Was do posłuchania opowieści o rękopisie znalezionym w Saragossie, tym serdeczniej, że rok 2025 został już oficjalnie ogłoszony rokiem Wojciecha Jerzego Hasa, a zatem tym bardziej warto jego twórczość w tym roku celebrować. I jest już z nami Katarzyna Wajda. Witaj, Kasiu. Muszę cię tak nazywać, bo się przyjaźnimy już od lat, więc witaj.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam.
Bardzo się cieszę, że do tego spotkania w końcu dochodzi. Długo się zastanawialiśmy, krążyliśmy wokół tematu właśnie, do jakiego odcinka cię zaprosić. Twoja wiedza jest przepastna, ale szukałem takiego tytułu, może troszkę mniej oczywistego, a może po prostu wyjątkowego, bo rękopis znaleziony w Saragossie to przede wszystkim film naprawdę wyjątkowy. Od tego chyba chciałbym zacząć. Nawet jak spojrzymy na polską dekadę kina lat 60., tego tak zwanego kina gomułkowskiego albo kina małej stabilizacji, no to ten pojawiający się w 65 roku trzygodzinny, dwuseryjny, jak wtedy się mówiło, dwuczęściowy film Wojciecha Jerzego Hasa, oparty na równie niezwykłej powieści Jana Potockiego, jest ewenementem, wydaje się wręcz ciałem obcym, niespodzianką, jakąś taką kometą, która na firmamencie polskiego kina wtedy się pojawiła, przez które przemknęła i którą do tej pory analizujemy i zastanawiamy się, co tutaj się właściwie wydarzyło. Że reżyser, który do tej pory tak naprawdę filmów ani historycznych, ani widowiskowych tak naprawdę nie kręcił, sięga po powieść nieoczywistą i tworzy wielkie widowisko, jak powiedział lektor polskiej kroniki filmowej wówczas, gigant kostiumowo-historyczny, jeśli dobrze pamiętam, i na dodatek robi to w stylu, co do którego w ogóle trudno znaleźć ekwiwalent w historii kina, bo jeżeli chodzi o narrację w tym filmie, o tą ciągle cofającą się w czasie szkatułkową konstrukcję, to jest to właściwie nowum. Jest to coś zupełnie przez kino wcześniej nieeksplorowane albo eksplorowane w jakieś takie prostsze sposoby. Jak to się stało, że Wojciech Jerzy Has zrealizował rękopis znaleziony w Saragoście? Kiedy to domino rusza? Co jest pierwszym impulsem i skąd ten film tak naprawdę w strukturach polskiej kinematografii tamtego czasu się wziął?
O, widowisko niewidowiskowe chciałoby się dodać do tego, co powiedziałeś, bo to rzeczywiście właśnie supergigant, który nie chce być i nie miał być i nie jest supergigantem. Nie w takim znaczeniu, jakie właśnie, o jakim myślimy, jeżeli myślimy mniej więcej o tych latach, prawda? Też w kinie światowym, też to kino historyczne właśnie, te giganty historyczne, te super widowiska, one mniej więcej na przełomie lat 50. 60. one z lekkim opóźnieniem zazwyczaj do nas docierały. Gdybym miała właśnie krótka odpowiedź na twoje pytanie, jak to się stało, no powiedziałabym, żeby się, no, kto jak nie Has, a z drugiej strony może przewrotnie, że być może by się nie stało, gdyby nie wcześniej inny reżyser zupełnie innej filmowej bajki, w cudzysłowie, Alexander Ford, nie zrobił Krzyżaków.
Czyli rok 60.
Rok 60. to jest takie symboliczne otwarcie tej dekady lat 60., oczywiście, którą my przez właśnie kolejne dekady też trochę lekceważyliśmy jako historycy kina, prawda? Właśnie to jest kino małej stabilizacji, prawda? Silnie zideologizowane, zamknięta szkoła polska, robimy właśnie kino wojenne, ideologiczne i tak dalej. No nie, no okazuje się, że nie. Ani to kino współczesne nie jest takie jednowymiarowe, a pomiędzy tymi filmami współczesnymi, wojennymi, komediami, no są właśnie takie perły. I to, mówię o tym symbolicznym otwarciu, dlatego, że Ford zrobił, oczywiście było to rocznicowe, prawda, też taka prestiżowa produkcja, która się opłaciła. To znaczy, okazało się, że ona się opłaciła w sensie artystycznym.
Mówimy o Krzyżakach teraz cały czas.
Adaptacji Sienkiewiczowskiej. Ona się opłaciła w sensie artystycznym, bo czego byśmy nie myśleli o Krzyżakach, to jest dobre kino, do którego zdjęcia, uwaga, robił Mieczysław Jachoda.
Czyli operator rękopisu także. I wtedy szlifował swoje zdolności pracy na szerokim ekranie.
Tak,
prawda?
I jak zobaczymy, jak to jest zrobione, jak jest osadzona bitwa właśnie grunwaldzka, a to jest jedna kamera, no to widzimy, że to jest jakby, że to jest naprawdę, Polak potrafi. Polak potrafi.
Polski. I o tym też jest ten film, że Polak potrafi. Wedle ci się w słowo powiem, bo ja ostatnio pokazałem moim studentom Krzyżaków i naprawdę bałem się tych zajęć, bo pomyślałem, kurczę,
To nie to pokolenie.
Naprawdę, szedłem na te zajęcia troszkę tak z duszą na ramieniu, pomyślałem, no dobrze, będzie ciężko. Tymczasem naprawdę, zapewniam ciebie i moich słuchaczy, co najmniej kilka osób mówiło o tym filmie wręcz z podekscytowaniem. To znaczy, że nie spodziewali się, że były takie polskie filmy, że z takim rozmachem, że scena bitwy pod Grunwaldem, widowiskowa, dynamiczna i tak dalej. Także to tylko na potwierdzenie twoich słów, że Ford potrafił, Mieczysław Jachoda potrafił i faktycznie w to polskie kino lat 60. wchodzimy z Krzyżakami, tylko że ja jeszcze podkręcę i już ci oddaję naprawdę piłkę. Wiesz, Krzyżacy, dobrze, Sienkiewicz. Późniejsze Popioły Wajdy, połowa lat 60. Żeromski. Późniejszy troszeczkę Faraon Kawalerowicza, Bolesław Prus. Natomiast tutaj Jan Potocki, francuskojęzyczna, trzytomowa powieść i przede wszystkim brak takiej treści historycznej, narodowej, niepodległościowo, prawda, polskiej. To jest chyba część tego ewenementu.
To tak, ale jeszcze wrócę do tego Forda i też właśnie dobrze wymieniłeś te filmy, bo to jest część tej całej historii. To znaczy Krzyżacy, którzy byli przede wszystkim, to się liczyło, byli też taką opłacalną jednak inwestycją ideologiczną, bo jednak ta antyniemieckość tutaj bardzo podkręcona, ci hajlujący Krzyżacy.
Tak, oni tam naprawdę mówią hajl.
Tak, i to ma uzasadnienie historyczne, bo to jest jakieś tam starogermańskie zawołanie, ale oczywiście dla widzów roku 60, no to było oczywiste nawiązanie do, i wiadomo było, o co tutaj chodzi. I rzeczywiście, ale czyli jakby władze, no, a mówimy jednak o kraju, gdzie jest państwowa kinematografia, gdzie nie możesz sobie robić filmów prywatnie, prawda? Nie ma prywatnych producentów, więc to państwo decyduje o tym, co się kręci. I państwo zobaczyło, że można zrobić polskiego supergiganta, który będzie widowiskiem, który przyciągnie tłumy.
I który można sprzedać na Zachód. Też.
To też, ale który też spłaci jakieś trybuty takie, powiedzmy sobie, propagandowe, ideologiczne, polityczne, jakkolwiek byśmy to nazwali. Albo przynajmniej będzie ten sukces, prawda? Frekwencyjny, zagraniczny, festiwale, zagraniczna dystrybucja i tak dalej. I dlatego właśnie mamy ten absolutnie wyjątkowy, myślę, że to jest nie do powtórzenia. Nie tylko dlatego, że już nie ma takich reżyserów i że się nie robi takich filmów. Ale to jest ten moment właśnie, pierwsza połowa 60., po tym na tej fali krzyżackiej, kiedy zapadają decyzje o prawie że równoczesnej, prawda? Czy jakby blisko siebie są te trzy superprodukcje i tutaj za kamerami są trzej już właściwie mistrzowie, prawda? Tego młodszego niż Ford pokolenia, już tego powojennego, to pokolenie Szkoły Polskiej, czyli właśnie Wajda robi Popioły, Kawałerowicz, Faraona i Wojciech Haas robi Potockiego. I być może, to oczywiście ja tutaj trochę zaczynam zmyślać, że może władze pomyślały sobie albo no chciały na pewno, żeby tak to było, żeby to też były tego typu inwestycje. Żeby one, może nie będą właśnie tam się pewnie nie uda jakieś takie w Egipcie, ale że one się jakoś będą nam opłacać. Tymczasem okazało się, że one się państwu w tym sensie nie opłaciły. Ponieważ oni trzej robią antysupergiganty, prawda? Filmy zupełnie, gdzie kostium właśnie jest o czymś, jakby właśnie, ta historia jest kostiumem, prawda? To są albo współczesne, albo raczej uniwersalne opowieści, bo ta antykleopatra, jaką jest Faraon Kawałerowicza, to jest opowieść, oczywiście wysmakowana niezwykle, prawda, formalnie przemyślana, moglibyśmy właśnie kolejną godzinę o nim opowiadać, to jest historia, uniwersalna historia władzy. O tym, że idealistyczna młodość musi polec w zderzeniu z doświadczoną dojrzałością, prawda? Że nie jest łatwo naprawiać świat.
I jest to też opowieść o konflikcie między władzą świecką i kościelną, co w roku jubileuszu miało pewien wydźwięk.
Co też próbowano oczywiście wykorzystać, ale myślę, że to jest jakby Kawałerowicz na pewno nie o tym myślał, chociaż jakby no, też nie odpada za to, w jakie konteksty się wpisuje potem jego film, ale to jest uniwersalna opowieść, dlatego to się dalej dobrze ogląda, prawda? Właśnie jako taki dramat władzy. Wajda właściwie w tej opowieści właśnie na podstawie Żeromskiego, a właściwie on jest bardzo wierny temu, tej goryczy Żeromskiego, on robi właściwie znowu ubraną w kostium opowieść o swoim pokoleniu, bo to pokolenie Obrońskiego, które dało się uwieść temu bożkowi wojny, czyli Napoleonowi, to są znowu oszukani Kolumbowie. To jest opowieść o tym, że historia, ideologia nas oszukuje, uwodzi, wykorzystuje i porzuca gdzieś na śniegach, prawda?
Ociemniałych, gdzieś w śniegu. Tak, jak w ostatniej scenie z Obrońskim, ociemniałym.
A cóż robi Haas? Haas robi coś właśnie, jak powiedziałeś, czego nie było, i już pewnie nie będzie. Czy coś, co jest na jakimś poziomie tak absolutnie bezinteresowne, w sensie takim ideologicznym, że jest dziwne, że to naprawdę dostało zielone światło. Ale tutaj oczywiście nazwisko reżysera było decydujące i też pewnie, być może jakieś takie zaciekawienie, co z tego może wyjść.
Może wyjść. To dodajmy jeszcze i tutaj też może przeniesiemy się wehikułem czasu w te lata 60., że dla widza tamtego czasu, także dla widza polskiego, pewien gatunek był o wiele bardziej rozpowszechniony, był takim punktem odniesienia właściwie powszednim. Myślę o takim gatunku jak film Płaszcza i Szpady, prawda? To jest rzecz, o której dzisiaj nie myślimy, albo sobie o niej przypominamy raz na dekadę, kiedy ktoś sięgnie po Trzech Muszkieterów, czy ostatnio, powiedzmy, po Hrabiego Monte Cristo. Natomiast dla nas to już są absolutnie zamierzchłe, prawda, głęboko pokryte kurzem rzeczy, natomiast wtedy, w latach 50., 60., film Płaszcza i Szpady, teraz używam takiej szerokiej definicji, był czymś powszednim, prawda? Chodziło się na francuskie filmy, nie tylko na europejskie, Fanfan Tulipan, kolejne wersje Muszkieterów.
Wszyscy kochali Gerarda Philippa,
I w tym sensie ten rękopis może jest mniejszym ewenementem, niż by się wydawało, bo to jest próba zrobienia takiego polskiego filmu Płaszcza i Szpady także.
Tak, i też scenariusz dawał na to nadzieję. Mm-hmm. Powiedziałabym, że tam też oczywiście jakby te tropy, no bohater, czas historyczny.
Pojedynki, hierarchie, europejski tumult historii, prawda, tak, gdzie tu mamy te kawalera Gwardii Walońskiej, tutaj mamy, prawda, wojny napoleońskie, że to wszystko to była właśnie ta gleba, z której kino Płaszcza i Szpady wyrastało.
Tak, znaczy były rekwizyty, prawda? Były rekwizyty, były miejsca, były typy bohaterów, więc tak. I to jest na jakimś poziomie, bo oczywiście tylko nie o film Płaszcza i Szpady chodziło Hasowi i Kwiatkowskiemu.
Właśnie, padło nazwisko Kwiatkowskiego, czyli mówimy o scenarzyście w tym momencie filmu, Tadeuszu Kwiatkowskim. Pytanie w takim razie, i to zadaję z pewną podziwem i lękiem, to znaczy ja nie wdrapałem się na ten literacki monument, jakim są trzy tomy rękopisu znalezionego w Staragoście Potockiego. Czytałem fragmenty, natomiast ty czytałaś całość, więc powiedz mi, mam nadzieję jeszcze ten brak nadrobić, ale na razie polegam na twoim sprawozdaniu. Czy to jest wierna adaptacja tej książki? Czy jest w niej jakiś zaskakujący chwyt adaptacyjny? I w ogóle, jak się pisze scenariusz nawet trzygodzinnego filmu na podstawie podzielonej na 66 dni monumentalnej jednak powieści?
Albo 61.
No właśnie, no jak to jest z tym Potockim?
Powiedzmy też o to, bo to jest też niesamowite jakby, że ta opowieść o rękopisie Hasa, no to jest taka opowieść bardzo szkatułkowa, prawda? Bo jakby to jest film, w którym właściwie nie tylko film, jakby cały rękopis w tych swoich dwóch postaciach, prawda? Bo tutaj mówimy o dziełach absolutnie autonomicznych, powieść a film, chociaż, to jest moje doświadczenie, tutaj się nim podzielę, ja sobie uświadomiłam, że jakby ja już czytałam, bo to jest moja chyba trzecia lektura w całości, pewnie druga taka ze zrozumieniem, bo po raz pierwszy, i to właśnie, bo to jest też dla mnie ważny film, taki, bo z niektórymi filmami jest tak, właśnie, znasz tę słynną frazę Alicji Hellman, że połowę filmu przynosimy ze sobą do kina, ale też wynosimy jakby też, ten film staje się częścią, jakąś częścią naszego życia i częścią naszej pamięci też. I dla mnie to jest taki film. I najpierw obejrzałam oczywiście film, jeszcze w liceum, tak. Pierwsze wspomnienia mam takie bardzo z dzieciństwa, takie bardzo zabawne, ponieważ babcia z dziadkiem pozwoli nam, mi i mojemu kuzynowi, obejrzeć. I pamiętam scenę, to jest scena z opowieści, właśnie, tu jesteśmy w tej drugiej części dzisiaj, gdzie tych szkatułek jest coraz więcej, to jest opowieść o Fraskicie, Buscarosa, i to jest ten moment, kiedy pojawia się hrabia Peñaflor, czyli Jan Machulski zakrwawiony w oknie. I wiadomo, mój kuzyn dostał taką histerii, taki absolutny, więc jakby nie rozumiejąc, że to jest gra, właśnie, że to nie jest naprawdę, podwójnie, że to nie jest naprawdę. I pamiętam, że kiedy jako nastolatka czytałam rękopis Potockiego, to miałam w głowie obrazy. I myślę, że te obrazy, one pozwoliły mi przejść, bo to nie jest łatwa lektura. To nie jest łatwa lektura. Nie tylko przez ten stopień komplikacji narracji, ale też po prostu, bo tam jest dużo właśnie dysput filozoficznych, w historii takich lustrzanych, prawda, te romanse, te kobiety. No jest to na pewno lektura wymagająca, i myślę, że ci, którzy, chociaż nie powinnam robić takich założeń, ale to jest właśnie, opierając się na moim doświadczeniu, że ja czytam tego Potockiego przez Hasa i dlatego ja go mogę przeczytać po prostu, bo mi się gdzieś tam wyświetlają mi się te obrazy, te kadry z filmu, ale powieść jest rzeczywiście niezwykła. No tego nie mógł wiedzieć Kwiatkowski, no bo mamy do czynienia, pewnie wszyscy słyszeli kiedyś o tej niezwykłej, barwnej, ekscentrycznej, na wiele sposobów w postaci, jaką był hrabia Jan Potocki, Właśnie, polski arystokrata, nie mówiący dobrze po polsku, nie piszący dobrze po polsku, no jak ludzie z jego stanu, prawda, mówiący po francusku, wykształcony właśnie w tej części Europy, człowiek wielu talentów, a przede wszystkim wielu pasji, bo i właśnie naukowiec, to była pewnie jego, tak się widział, badacz, podróżnik, dyplomata, no wreszcie pisarz, to jest jedyna. Też dramatopisarz, bo też pisał sztuki teatralne, takie dworskie, chociażby parady dla swojej teściowej. Chociaż właściwie z tej całej spuścizny, no to głównie wszyscy kojarzą jednak w tej zbiorowej pamięci jest rękopis. Rękopis, który jest do dzisiaj właściwie pewnym dziełem otwartym. Mhm.
Jeśli chodzi właśnie o uporządkowanie tych rozdziałów, to powiedzmy tak przynajmniej w ogólnym zarysie, bo nie przedostaniemy się przez te wszystkie
wersje. Się i też nie ten... Powiedzmy tak, że dzisiaj stan wygląda w ten sposób, że mamy właściwie dwie wersje. Mamy dwie wersje rękopisu, tak zwana wersja 1804 roku i wersja 1810. Ta druga została odkryta zaledwie 20 lat temu. Mhm. Manuskrypt, który sobie gdzieś leżał.
Jest wersja, której Has nie znał.
Mhm. Nie znał. On znał, on i Kwiatkowski, oni znali wersję, która przez 150 lat była wersją kanoniczą. Co jest jakimś, nie wiem, dowcipem losu, jakkolwiek byśmy to nazwali jakimś takim wyrazem przewrotności losów, że wszystko wskazuje na to, że to jest apokryf, że to jest efekt kompilacji. Mhm. Mówię prawdopodobnie François Rosset i Dominique Trier, którzy właśnie są najsłynniejszymi badaczami, oni robią porządek z tymi rękopisami, z tymi wersjami. Żadnej wersji, bo to jest też, to pewnie też pokazuje jakby takie niezwykłe przenikanie się życia i tej fikcji powieściowej, prawda? Że właściwie historia powstawania rękopisu znalezionego w Saragosie jest jakoś analogiczna do tego, co się dzieje w samej powieści. To, że takie te powroty, nawroty, że Potocki przerabiał tę powieść i właściwie żadnej z tych wersji nie opublikował żadnej za życia, nie uznał za właśnie, że to jest ta właściwa. Wszystko jeszcze skomplikowała jego właśnie też tajemnicza, samobójcza śmierć w młodym z naszej perspektywy wieku.
Z użyciem srebrnej kuli.
Prawdopodobnie, chociaż nie wiem, czy to jest jedna, to nie jest jedna z legend, tak na pewno, chociaż rzeczywiście w inwentarzu nie było tej srebrnej pokrywki z cukiernicy. Już po śmierci sporządzono taki inwentarz. W każdym razie to, z czym miał do czynienia Tadeusz Kwiatkowski, to był polski przekład tej właśnie, tego francuskiego oryginału, tutaj robię duży cudzysłów, który ukazał się już w 1847 roku, czyli 30 lat po śmierci Potockiego. Edmund Chojecki, no właśnie, jest podpisany jako autor tego przekładu, ale nie bardzo przekonuje wersja współczesnej tłumaczki, Anny Wasilewskiej, która zrobiła takie małe śledztwo, z którego wynikało, że on nie byłby w stanie tego zrobić po prostu. Że to jest jednak opasły tom, który wymaga niezwykłej erudycji, a mówimy tutaj o XIX wieku, a nie współcześnie, gdzie mamy mnóstwo źródeł na dwa kliknięcia w komputerze. Więc to jest, to mi bardzo działa na wyobraźnię, taka wizja, że ktoś być może z rodziny hrabiego podrzuca już przygotowany, czy już w jakimś stopniu gotowy, czy opracowany rękopis, który wydaje się być właśnie kompilacją tych dwóch wersji, kompilacją, gdzie dodanych jest, że właściwie dzisiaj pewnie skłaniamy się do tej wersji, że powinno być 61 dni, mniej szkatułkowa kompozycja, tylko bardziej te dekamerony, czyli 10 dni, chociaż wtedy nie mielibyśmy 66 dni symbolika liczb, prawda?
No tak.
Tamta wersja i też ta struktura szkatułkowa brzmiały jakby w takiej opowieści wyglądają lepiej. No i rzeczywiście z taką skomplikowaną strukturą musiał się zmierzyć Kwiatkowski. To od niego wyszedł ten pomysł. wiedział, że Haas, który właśnie inspiruje się literaturą, ale inspiruje się taką nieoczywistą literaturą. Oczywiście są współcześni Dygat, Chłasko, ale że sięga i sięgać będzie, o czym wiemy, właśnie po rzeczy mniej znane, mniej oczywiste, nawet wydawałoby się nieadaptowalne. Nie do ekranizacji. Kwiatkowski podsunął tego Kwiatkowskiego, tego Potockiego Hasowi. Gdzieś tam razem lecieli z Krakowa do Warszawy. I nie wiemy, ja nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło, ale stało się tak, że właśnie krakowski pisarz musiał bardzo szybko zrobić adaptację, napisać scenariusz. I to było bodaj 12 dni i nocy. Tak przynajmniej wynika z jego dzienników. Udało się.
No, ogromny materiał. Ten scenariusz, rozumiem, miał około 200 stron, tak? W pierwszej takiej wersji. Dodam jeszcze...
280.
No, 280.
Nawet więcej wersji, którą mamy w archiwum.
O, no proszę. Właśnie zaraz jeszcze zapytam cię o te twoje archiwalne doświadczenia z rękopisem. Ja tylko jeszcze dodam, bo tutaj jest, jakby można ukryć ten film od bardzo wielu różnych stron, że moim zdaniem, jak tak wróciłem ostatnio do wczesnych filmów Haasa, to rękopis jest tym filmem, w którym on nareszcie, jak tak patrzy się na tą filmografię, on jest uwolniony z tego przymusu bycia jakoś aktualnym. To znaczy, ja mam problem z filmami Haasa, które dzieją się, cudzysłów, współcześnie, to znaczy w momencie, powiedzmy, kiedy ten film powstaje, bo tam zawsze jest jakaś taka gruba warstwa jakiejś patyny, jakiegoś takiego kurzu, jakiejś symboliki, która dla mnie po prostu sprawia, że te filmy już w punkcie wyjścia są mało realistyczne. Mówiąc w skrócie, Pętla na przykład z Holoubkiem, mimo że rzekomo, nominalnie dzieje się, prawda, tu i teraz, to jest dla mnie film tak głęboko wystylizowany, że mi jest trudno w to uwierzyć, że on się dzieje tu i teraz. Natomiast do czego zmierzam? Że moim zdaniem w przypadku właśnie tego filmu, czyli rękopisu, Haas w końcu nie ma już tego obowiązku, prawda, kręcenia rzekomo filmu dziejącego się w Polsce, powiedzmy powojennej, tak mówiąc szeroko. Wiadomo, wspólny pokój dzieje się przed wojną. Natomiast on po prostu może sobie tutaj poszaleć w czymś, co dzisiaj nazywamy światotwórstwem, wtedy chyba takiego słowa nie było, w budowaniu tej wizji Hiszpanii, ale także w wizji Hiszpanii wziętej nie w jeden cudzysłów, ale pewnie w dwa cudzysłowy. To jest Hiszpania odtwarzana na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale także odtwarzana dzięki naprawdę niebywałej scenografii Jerzego Skarżyńskiego z kostiumami chyba nadzorowanymi przez Lidię Skarżyńską, żonę.
Oboje byli autorami.
I tak sobie myślę, właśnie o tym procesie przygotowywania tego świata. Haas znał się ze Skarżyńskimi jeszcze z tych starych czasów krakowskich, tak? No bo w ogóle trzeba powiedzieć, że Haas jest związany z Krakowem. To oni...
Właściwie wszyscy główni twórcy filmu, te najważniejsze nazwiska, Haas, Kwiatkowski, Jachoda. Skarżyńscy. Plus niektórzy aktorzy, jak Gustaw Holoubek.
No właśnie. To jest
Kraków.
To jest Kraków. To dodam tutaj jeszcze, już ci oddaję głos, ale moją mikroanegdotkę. Znaczy ja dobrych 8 lat chyba przemieszkałem w mieszkaniu przy ulicy Królewskiej 82 w Krakowie. Dokładnie w tej samej klatce i tym samym budynku, w której mieszkał Haas przez jakiś czas. Oczywiście zanim ja się tam wprowadziłem. Nawet tam obecnie możecie państwo, słuchacze, zobaczyć tablicę, która została tam umieszczona. Celowo nie mówię wmurowana, bo musicie zobaczyć, jak ona funkcjonuje tam na rogu ulicy Królewskiej i Nowowiejskiej. I pamiętam do dzisiaj wiekową panią Anię, która była tam dozorczynią, gospodynią domu. Dbała też o czystość klatki i całego obejścia. I ja ją kiedyś zapytałem, ona była taką trochę takim postrachem tej klatki, wszyscy się jej bali, a ja ją zapytałem, czy pani pamięta tego właśnie pana Haasa, nawet wiedziałem, który to był balkon. Ona powiedziała wtedy, tak, on zawsze stał na balkonie i mówił do gołębi. Jakoś to mi tak bardzo, bardzo zapadło. I sobie myślałem, tak, rękopis znaleziony w Saragosie, to jest zrobiony może film przez takiego krakowskiego ekscentryka, prawda? Gdyby, nie wiem, gdyby Piotr Skrzynecki mógł zrobić film, film, albo ktoś taki zanurzony, prawda, w tych, nie wiem, zakurzonych starych wnętrzach, z jakimiś artefaktami przeszłości, ktoś, kto buduje swoją własną rzeczywistość. Trochę przez to jakby lepiej, tak sobie umiałem wyobrazić to, jak Jachoda, właśnie Skarżyński, prawda, Haz, jeszcze w tym przedwojennym Krakowie jakoś nasiąkają miastem, nasiąkają jego atmosferą. To, tak jak mówię, moja teoria, że jakaś krakowskość też się w rękopisie ujawnia, ale powiedz właśnie o procesie przygotowywania tego filmu i o tym, jak ta współpraca wizualna, scenograficzna funkcjonowała, no bo w końcu dzięki niej mamy na ekranie to, co mamy, czyli wizję, która przekonała nawet samego Buñuela, prawda, który obejrzał ten film więcej niż raz i sam wzrastał w Saragossie i powiedział, że tak, to jest Hiszpania.
Tak. No to jest jedna z tych tajemnic tego filmu, prawda? Jak to się magia. Ja lubię, że wrócę do tego, co powiedziałaś, bo o tych współczesnych filmach, że to one są tak świadome i dzisiejsze, prawda? Mm-hmm. Że to jest a znowu jak Haas robi film historyczny, dziejący się w przeszłości, to on podważa jakby ten historyczny realizm, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Że to jest wizja, ale to jest jakby część filozofii tego filmu. Ja też myślę sobie, bo jak pytasz mnie o twórców, o to, jak to się stało, że oni stworzyli właśnie ten świat, to myślę sobie, że ja właśnie dlatego lubię ten film i dlatego to jest jeden dla mnie z najważniejszych filmów w ogóle, jakie w życiu widziałam i pewnie tak będzie już do końca, że to jest takie cudowne kino. Tutaj szukam dobrego słowa, w najlepszym tego słowa znaczeniu analogowe, że to jest prawdziwa iluzja albo iluzja prawdziwa. To jest to, czego bardzo mi brakuje we współczesnym kinie, bo mnie męczą wygenerowane komputerowo światy. Natomiast w rękopisie znalezionym w Saragossie za tą ekranową iluzją są czyjeś konkretne ręce, które napisały ten, pomijając, napisały scenariusz, prawda? Trzymały kamerę, ale one też trzymały młotek i budowały te dekoracje. To były ręce Skarżyńskich, które te przepiękne kostiumy, które są po prostu dziełami sztuki same w sobie. I to jest takie wspaniałe, bo ci już się nie robi takich filmów, no prawda? Właśnie. Nikt nie wybuduje takich olbrzymich dekoracji. Po prostu wygenerujemy sobie Madryt, prawda? 17 czy 18 czy 12 wieczny,
albo
prawda?
Sztuczna inteligencja zrobi to za nas.
Tak, tak. Coś tam będziemy jakieś halucynacje, ale okej, okay, to się to. Więc to jest niezwykłe w tym filmie. Ale tak się robiło wtedy filmy. I rzeczywiście ten scenariusz Kwiatkowskiego, który się różni od. Fabuła różni się od tego, co ostatecznie znalazło się na ekranie, to była podstawa. Ten pierwszy krok, tym drugim były właśnie scenopis. I ta wspólna praca, bo to jest też fantastyczne, prawda? Bo my mówimy ciągle o tych genialnych reżyserach. Haas był geniuszem, no ale Haas sam niczego by nie zrobił. Prawda? Że jednak film to jest gra zespołowa, to jest sztuka zbiorowa, sztuka zespołowa. A zwłaszcza przy tego typu produkcji, tak, z takim rozmachem robionej, jakby ta zespołowość jest tutaj istotna.
To dodajmy tylko, że scenopis to taki dokument, który już jest bardziej szczegółowy niż scenariusz i który właściwie zawiera opis wszystkich konkretnych ujęć, jakie muszą być zrealizowane, żeby ten film powstał. Ja rozumiem, że ty do takiego scenopisu rękopisu zajrzałaś i co tam znalazłaś?
Zajrzałam i muszę się wam, muszę się przyznać do pewnego rozczarowania, albo może inaczej, że może ja ciągle poszukuję tej księgi, ponieważ nie wiem dlaczego. I pewnie, może masz podobnie, może wam to mówiłam na zajęciach nawet. Miałam w głowie taki obraz tych legendarnych rękopisów, scenopisów Haasa, że są jakieś opasłe księgi, gdzie są rozrysowane wszystkie ujęcia i nie znalazłam takiej księgi. Owszem, to ma 400 stron. To jest maszynopis i niestety, bo w różnych źródłach czytałam o tym, że tam są właśnie różnymi kolorami zaznaczone, że tam są jakieś grafiki. Być może istnieje taki oryginał, bo wiemy, że to Archiwum Hasa jest rozproszone. W filmotece nie mamy wszystkiego. Ten rękopis, który my mamy, ten scenopis rękopisu, on jest zwykłym, w cudzysłowie, w swojej formie maszynopisem, natomiast jeżeli kiedy się wczytamy, być może ja nie mam za sobą lektury wielu scenopisów, ale ten mnie rzeczywiście zaskoczył poziomem szczegółowości. Bo wydaje mi się, że wiadomo, mamy tam, prawda, ujęcie pierwsze, coś tam, kamera, zbliżenie, ale wydaje mi się, że chyba rzadko zdarza się, żeby pojawiały się na, takie szczegółowe informacje, że dźwięk wydawany przez Alfonsa wchodzi z 12-klatkowym opóźnieniem w stosunku do obrazu. Tam są rzeczywiście i dla mnie to jest niezwykłe, bo tak, chyba nie ma przesady w powiedzeniu, że Hasowi się przed pierwszym klapsem na planie, jemu się już wyświetlał cały film, cały film w głowie. I to rzeczywiście jest niezwykłe doświadczenie takiej lektury. I też patrzenia potem, co się dzieje na ekranie. Są pewne odstępstwa od to nie był, jeżeli ten scenopis był tym ostatnim, to są pewne odstępstwa. To nie był taki żelazny rozkład jazdy. Z tego, co mówiła, pisała też w swojej książce takiej autobiograficznej, wspomnieniowej, Jadwiga Has, która też się pojawia się w rękopisie. Has przy pisaniu scenopisu słuchał muzyki. Akurat tutaj słuchał flamenco i fado. Udało mu się skądś sprowadzić te płyty, żeby go też w nastrój. Oczywiście nie sporządzał tego sam. To była wspólna praca właśnie ze Skarżyńskimi i z Mieczysławem Jachodą, czyli właśnie scenografowie, operator, autor zdjęć i reżyser. I myślę, że ważniejsze chyba, też biorąc pod uwagę, co się działo później, dla Hasa, ważniejszy był scenopis, niż na przykład myślenie o obsadzie tego filmu. Że najpierw ten film się musiał wyświetlić w głowie.
To skoro już powiedziałeś o obsadzie, to też powiedzmy, że ta obsada jest bardzo niezwykła z wielu powodów. To znaczy, po pierwsze, jest to prawdziwa, coraz rzadziej chyba używane słowo, plejada, bo naprawdę w jednym filmie, żeby zgromadzić tak wielu aktorów różnych pokoleń, ale też różnych, powiedzmy, emplua i takich stylów bycia na ekranie, to jest, nie wiem, czy możemy znaleźć jakiś inny polski film, który by taką galerię
aż po prostu... Oczywiście jakoś tam analogicznie jest Wesele, ale to jest jakby inne.
Tak, i też takich, którzy tutaj często, to ważne, właśnie to różni też z Weselem, że po prostu się dobrze bawią, tak? Widać, że to jest świetna...
I to widać też na werkach z rękopisu. Mam wrażenie, że nam się naprawdę dobrze bawili.
To pozwól, że ja tylko przeczytam, i to jest akurat fragment recenzji tego filmu, jaka pojawiła się w tygodniku Film. Recenzji dodam trochę uszczypliwej Jana Alfreda Szczepańskiego pod tytułem Mniej bywa czasem więcej, i w tym tytule już jest istota zarzutu, prawda? On twierdził, że co prawda pierwsza połowa filmu znakomita, ale potem zbyt to się rozlewa w te kolejne szkatułki, ale on wyręczy mnie, mianowicie wymieni tych najważniejszych aktorów. Mianowicie on pisał tak: a z gwiazdozbioru aktorskiego, któż to nie uświetnił ekranu? Rzadko zdarza się taka okazja, więc niechże skorzystam z niej i przepiszę z wykazu. Benoit, Chmurkowski, Cembrzyńska, Czyżewska, Fetting, Fogiel, Jędryka, Joanna, Kłosiński, Kobiela, Kowalczyk, Kraftówna, Krawczyk, Jadwiga, Lindner, Litwin, Lombardo, Mirosława, Maklakiewicz, Niemczyk, Opaliński, Pawlikowski, Przybylski, Raksa, Pola, Tyszkiewicz, Beata. Tylko film i telewizja mogą sobie pozwolić na taki ścisk na firmamencie, bardzo ładne określenie, przypomina mi się określenie MGM-u, All Stars, We Have More Stars Than There Are In Heaven. No właśnie, wyczytałem te nazwiska, ale już samo zestawienie, prawda, jeszcze przedwojennych aktorów, no nie wiem, Opaliński, prawda, który...
Chociaż on tam się nie na wiele nagrał w tym przedwojennym.
Ale
szkoła jeszcze przedwojenna.
Jako szejk Gomelezów tutaj, prawda,
fantastyczny... I pustelnik.
I fantastyczny Pieczka jako Paszeko, prawda, który jąka się i, że tak powiem, wydaje dziwne jęknięcia do pewnego momentu, bo od pewnego momentu zaczyna mówić już swoim normalnym głosem, ale też właśnie fantastyczna Czyżewska jeszcze przed wyjazdem z Polski, śliczna Polaraksa i tak dalej. Już nie będę wymieniał tych wszystkich nazwisk. Zaskoczyło mnie to akurat z tekstu Tomasza Kolankiewicza do tego tomu okolicznościowego do wydania Blu-ray wszystkich filmów Hasa, że Lindner był także mistrzem fechtunku i szermierki i opracowywał podobno, nie tylko zagrał ojca Alfonsa van Wordena, ale także opracowywał tak, pojedynki do tego filmu.
On się pojawia w tym materiale PKF-u, zresztą właśnie dając wskazówki w tej scenie z inkwizycją.
Jeśli państwo wejdziecie na stronę 35mm.online i wystarczy wpisać słowo Saragossie, to wyskoczy wam nie tylko sam film, który tam można zobaczyć, ale także polska kronika filmowa z krótkim reportażem z planu filmowego. Ale oczywiście trzeba wybić jeszcze jedno nazwisko, mianowicie Zbigniewa Cybulskiego, który, to jest bardzo ważne, bo powiedziałaś, że kwestie obsadowe były ruchome, on został obsadzony, jak rozumiem, w ostatniej chwili, ale to, co on wnosi do tego filmu, to jest jakaś, ja to nazwę tak, cudowna nieadekwatność, bo on naprawdę nie pasuje do tego otoczenia. Jest tak jakby, nie wiem, zszedł z desek jakiegoś teatru studenckiego, jakiegoś żartu może studenckiego, takiego, o, przebierzemy się teraz, prawda, za średniowiecznych czy tam oświeceniowych Hiszpanów. Jak ty patrzysz na tego Cybulskiego, jaka też jest jego historia o jego obecności w tym filmie?
To jest jedna z tych fascynujących opowieści związanych z rękopisem.
Jedyny jego film historyczny, prawda?
Jedyna rola kostiumowa, tak. Pierwsza, jedyna. Ale czy wrócę do tego jeszcze? Gdzie on tam wypatrzył Fettinga? Fettinga tam nie ma.
A, widzisz?
Uwaga, miał być. Dlatego, że pierwotna obsada, nie tylko, właśnie. Aha. To już to trochę zradzili. Ponieważ pierwotnie tych opowieści było więcej. Więc pewne postaci po prostu wypadły z jednej strony, a z drugiej strony były roszady. To znaczy Fetting rzeczywiście był wymieniany zaraz, kiedy ogłoszono, że rusza produkcja. I to była jakby ta pierwsza obsada. I on tam miał zagrać Aquilara. To jest ten przyjaciel Toleda, który ginie w pojedynku, cała ta historia. To byłoby bardzo ciekawe. Michał Gazda to taki aktor trochę, nie chcę być bez właściwości, który zagrał go ostatecznie, ale no Fetting to jednak, prawda, już wtedy to był pewien taki typ osobowości ekranowej, prawda? Więc tutaj rzeczywiście miały pewne... Na przykład inne aktorki miały zagrać księżniczki mauretańskie, czyli Eminę Isibeldę. Jedną miała zagrać Polaraksa, która ostatecznie zagrała inną siostrę, a drugą miała zagrać Mirosława Krajewska, taka pewnie mniej znana aktorka. Z kolei to są ciekawe, bo te postacie, które się ostatecznie nie pojawiają na ekranie, takie na przykład w tej pierwszej części, kiedy Alfons van Worden wraca, jakby opowiada pustelnikowi swoją historię, że on wraca do domu rodzinnego. Tam jest taka lekcja fechtunku, prawda?
Tak.
W tym zamku w Ardenach. Ale przed tą lekcją ksiądz, który tam się pojawia na ekranie, odczytywał takie dwie pouczające, dydaktyczne powieści o duchach. I one dwie, wzięte z Potockiego oczywiście, one dwie, no trzeba było zredukować je, więc ci aktorzy, którzy tam mieli grać, się nie pojawili, albo pojawili się na przykład w jakichś rolach dalszego planu, bo tych głównych ról, czy dużych ról jest 187.
187.
Tak się podaje, ale wyobraźmy sobie, że na przykład jest ta pierwotna obsada, czyli mamy Rebekę, którą gra Ewa Krzyżewska. I to byłby inny typ tej tajemniczej córki, siostry kabalisty, prawda?
A Alfonsa van Wordena, czyli główną rolę miał grać?
Alfonso, ale jeszcze natomiast Cavalla Toledo miał zagrać Mieczysław Gliński. a Kobiela, który go ostatecznie zagrał, miał zagrać potępionego Błażeja. To jest ta taki... postać, którą, z tym piętnem, którą gra Witold Pyrkosz. Tak, jak go teraz słuchacie, to pewnie wam się trochę
mąci. Zabójca męża Fraskety, mówiąc tak.
Właściwie tak. Właśnie, czy zabójca, a no, tutaj właśnie. Tak, tak. W końcu taka postać, prawda, takiego zbira. Więc ten Gliński byłby ciekawy, prawda, bo taki, to jest jak typ Amanta. Kobiela, ale to my pewnie za chwilę powiemy, to nie jest. Ale właśnie, no główną postacią jest jednak Alfons von Worden. I tutaj pierwotnie miał go zagrać aktor, który pewnie nie nazwisko, które niewielu osobom cokolwiek mówi, bo on nie zagrał wiele w filmie, trochę lepiej było w teatrze. Zbigniew Wójcik. To był krakowski, to był krakowski aktor Teatru Starego, ale też aktor Jamy Michalikowej, kabaretu krakowskiego, z którym związany był Kwiatkowski, więc oni się znali. I on miał już wcześniej zagrać Rawicza w Jak być kochaną. Niestety był to aktor.
Rolę, którą też tam zagrał Cybulski.
Właśnie, tak, a propos tych lustrzanych odbić, prawda, i powtarzających się historii, ponieważ Wójcik miał równie duży talent aktorski, co jakiś taki potencjał autodestrukcyjny. Był po prostu taki popędliwym, młodym awanturnikiem, który się wikłał w różne. Dlatego nie zagrał Rawicza, bo wylądował na komisariacie milicji. Natomiast tutaj historia jest bardziej tragiczna, ponieważ Kwiatkowskim pojechali do Krakowa, zaproponowali mu tę rolę, byli u niego w garderobie teatru. On się bardzo, bardzo zapalił do tego pomysłu, bardzo chciał to grać, po czym kilka dni później zginął tragicznie. To była taka słynna, tragiczna historia. On był związany też z bardzo, bardzo, z młodą, bardzo zdolną aktorką Zofią Marcinkowską, którą pewnie kojarzycie z Nikt nie woła, Kuca. To była taka
jedyna razem zginęli.
Tak, to była jakaś kłótnia, no bo on był, był alkoholikiem też niestety. Była jakaś taka kłótnia, jedno drugiego popchało, osoba popchana straciła przytomność, druga myślała, że ją zabiła, więc były tam dwie śmierci po prostu w efekcie tego. No i brak aktora. I wtedy właśnie pojawił się... Najpierw szukano, między innymi zdaje się, że Władysław Kowalski miał wtedy próby kostiumowe, co on mówił, że też jeden z aktorów Hasa, bo grał i w Rozstaniu, i w Złocie. Nie czuł kostiumu, ale no przyszedł, no bo Has poprosił. Pojawiło się, że właśnie szukamy Amanta Naiwnego. I wtedy pojawiło się, to jest jedna z najdziwniejszych, a jednocześnie zabawnych historii związanych z rękopisem.
Bardzo takich
pojawiła się gwiazda z Francji. Gwiazda z Francji, polska gwiazda z Francji, czyli niejaki André Clair. Oczywiście nazwisko, pseudonim, bardzo filmowe. Zdaje się nazywa się Andrzej Trześniewski. No i miał być gwiazdą francuską w Comédie Française. Do dzisiaj nie wiadomo, kto go podsunął. Złośliwa plotka mówi, że Kazimierz Brandys, ale myślę, że tutaj po prostu mylono, bo to Brandys podsunął Serge'a Merlena, więc myślę, że tutaj ten. W każdym razie pojawiła się ta gwiazda z Francji.
Serge'a Merlena grał w Samsonie, tak?
W Samsonie Wajdy, tak. I to też pokazuje, jak upłynęło 60 lat od tego rękopisu, prawda? Za chwilę będziemy mieli 60-lecie premiery. No dzisiaj to byłoby nie do uwierzenia, że można właśnie zaangażować kogoś, nie wiedząc, kim on jest i jaka jest rzeczywiście jego pozycja zawodowa. No bo tak by przyjęto na wiarę, że tak, że to jest ten. Oczywiście to też wyszedł taki nasz polski... No tak, no powiedzmy, taki prowincjonalizm, taka chęć tego zachodniego blichtru, że tutaj właśnie, że André Clair, że odniósł sukces z rolą filmową, proszę, jakiś epizodzik, że ma zagrać w amerykańskim filmie o Jamesie Deanie, oczywiście byli wymyślone przez dziennikarza. No ale on przyjechał w takim też... okazało się, że jakby te zdjęcia podobne wypadły dobrze. Zachowało się to dwa zdjęcia z Hasem. On jest w kostiumie właśnie tego kapitana Gwardii Walońskiej, taki właśnie.
Dobrze wyglądał?
No tak, taki bo rzeczywiście, bo chodziło, że Alfons ma 23 lata i to ma być młody aktor. I on rzeczywiście jakby spełniał te warunki, dobrze wyglądał w tym kapeluszu i w tym mundurze. Wynajęto mu, bo Wrocław w atelier w wytwórni filmów fabularnych, wynajęto mu willę, tam z żoną, z dzieckiem, z guwernantką, zaczęły się jakieś lekcje fechtunku, jazdy konnej, no i pierwszy klaps, pierwszy dzień zdjęciowy. No i to była scena rozmowy z kabalistą, z Adamem Pawlikowskim i okazało się, że niestety, no, gwiazda z Francji nie potrafi grać. Że on nie gra, on trzyma, to był tak zwany właśnie ten symboliczny halabardnik. No i has się wściekł, w ogóle kazał go wyrzucić. No i co? No, zaczynamy zdjęcie, wielka superprodukcja, a nie mamy otwórcy głównej roli. I gdzieś w trakcie nocnych Polaków rozmów ktoś, być może właśnie Szastaszewski, kierownik produkcji, rzucił nazwisko Cypulskiego.
Co musiało być, co samo w sobie brzmi jak jedna z tych szkatułek w historii, powiedzmy, prawda, od historii do historii, ale co musiało być odważną decyzją, prawda, no bo jakby Cybulski wchodził też z jakimś ciężarem tych swoich ról, zresztą sam Has ogrywał w filmie Jak być kochaną właśnie wizerunek Cybulskiego, prawda, z wcześniejszych chociażby filmów Wajdy. Tutaj Cybulski bez okularów, to też ważne, bo te okulary jednak były jego atrybutem, w pełnym, powiedzmy, że hiszpańskim słońcu, przynajmniej sprokurowanym przez Mieczysława Jachodę, w tym historycznym kostiumie. Znaczy, dla mnie ten film, no, nie chcę oceniać, ale tak w 20% efekt finalny zawdzięczamy także Cypulskiemu. Znaczy temu, że od pierwszego momentu on nie pasuje do tego kostiumu. Ale to jest takie niepasowanie, które dobrze robi temu filmowi. To znaczy, to jest aktor, który zabłąkał się, może nie jak u Mela Brooksa, ale, prawda, ale który zabłąkał się akurat do historii Płaszcza i Szpady, prawda? No i teraz dobrze, no to pobawimy się w to, prawda? No dobrze, niech Cybulski będzie, prawda, oficerem Gwardii Walońskiej, bo takie jest kino, bo wczoraj był Maćkiem Chełmickim, potem był Rawiczem, a dzisiaj akurat będzie, prawda? I to od razu daje jakieś takie lekkie zmrużenie oka. Nie wiem, czy też tak odbiera, albo to widzisz.
Nie powiedziałabym, że lekkim, czy wiesz, ja bym bardzo chciała wiedzieć, co się działo w głowie Hasa, kiedy on usłyszał to nazwisko i dlaczego on się zdecydował, bo to totalnie zmieniało koncepcję tej postaci, prawda? Bo to miała być właśnie opowieść o pewnej inicjacji jednak, o tym młodym chłopaku, prawda, tu ma taką junacką, to jest w scenariuszu, taką junacką odwagę, nie boję się duchów, prawda? A tutaj mamy raz, że aktora, bo to nie jest nawet kwestia wieku, bo wiemy, prawda, 30-latkowie mogą grać nastolatków, ale to, że Cybulski, który był młodszy od nas, obojga, wtedy.
Ale był już starszym
właśnie,
aktorem.
Ale on był starszy, ale jego fizyczność się zmieniła. To już nie był Maciek Chełmicki, tych kilka lat, prawda? Zresztą to było jego pierwsze jakby takie zastrzeżenie, kiedy Barbara Petrz-Ślesicka przyszła do niego z tą ofertą. On mówi, ale popatrz na mnie, prawda? Tutaj, jak ja wyglądam. On mówi, słuchaj,
tak,
że tutaj, ten tyłek, prawda? Tak. Że tutaj, o tej kosy. On mówi, słuchaj, skroimy ci dobre spodnie. Oni mu skroili, ale nie są dobre, ale ta jego taka niezdarność, prawda? Ona to jest częścią tej roli i też właśnie tej koncepcji, że właśnie my się gubimy z tym bohaterem. On jest zagubiony, on nie widzi, bo rzeczywiście w jednej scenie ponoć miał okular. To jest właśnie ta scena z PKF-u. To jest ta scena tych tortur, kiedy mu tak zwana inkwizycja zakłada mu tę maskę i on tam miał ponoć okulary pod tą maskę. On rzeczywiście nie widział, po tym on wszedł, to był też problem, ponieważ zdjęcia zaczęły się, bo chyba marzec 64 roku, przygotowania to był rok 63. W grudniu 63 roku Barbara Petrz-Ślesicka, która jakby zajmowała się aktorami, ona to organizowała, ten grafik trzymała, ona miała pełny harmonogram, ponieważ miała na planie aktorów z 25 różnych teatrów w Polsce. Więc to naprawdę musiało być naprawdę zgrane,
i
tak, z taką matematyczną wręcz, a propos.
Bez Excela,
precyzją. Oni mieli, pomijając przymiar marynarki kostiumy, oni mieli lekcję językową, lekcję fechtunku, a Cybulski wchodził z marszu, tak absolutnie. Więc on był, to już było to, a to, że musiał jeździć konno, niby tam się uczył w szkole teatralnej, koń go nie słuchał, gdzieś tam w ogóle go poniósł, w ogóle został nagrany, nawet były nakręcone i zdaje się, że użyte w jednej ze scen. Ale właśnie, jazda konna, to, że on nie widział, a właśnie ta Jura Krakowska, to jednak są góry, prawda? Oni tam już się jeżdżą konno. Ja uwielbiam te sceny właśnie, to jego, i właśnie, i o ile pewne niezrozumienie w przypadku młodego chłopaka jest jakoś zrozumiałe, prawda? No bo wiemy, on jakby nabiera tego. No tutaj mamy, no, mówi się, że jest pan młody senior, no, ale wiemy, no już tak średnio, nie, to już jest druga młodość, prawda? Że to jest, że on jest jakoś, przepraszam za ten kolokwializm, ale jest, że jakoś nieogarnięty, prawda? Znaczy, ale jednocześnie przez to swoje właśnie zagubienie, on tam mówi, zwłaszcza w tej części drugiej, tak zwanej madryckiej, kiedy jesteśmy na zamku kabalisty i Avadoro, naczelnik cyganów, opowiada kolejne szkatułkowe historie i próbuje je sobie Alfons gdzieś tam, ale on mówi, mi się mąci, prawda? Tak. Że on już nie wie, gdzie jest fikcja, a gdzie jest rzeczywistość. I to jest jakby kluczowa fraza, czy jedna z kluczowych fraz dla tego filmu. I myślę, że przez to swoje zagubienie on jest też nam widzą, jakoś bliski, że jakby my jest, no bo my też nie wiemy, co się dzieje. Chociaż w przeciwieństwie do niego mamy sygnały tego, co się dzieje.
Tak, to znaczy to jest genialne zrządzenie losu, przypadek obsadowy, a jednocześnie geniusz obsadowy, dlatego że gdyby w tej roli wystąpił chociażby Kowalski, albo wielu jeszcze innych można by sobie wymyślić, którzy wnosiliby do niej właśnie tą zagubioną niewinność, taką parachłopięcą trochę, prawda? No, że tak powiem, wystarczy sobie wyobrazić ten film jako późniejszy film Hasa, czyli Niezwykłą podróż Baltazara Kobera, gdzie na przykład tam akurat Rafał Wieczyński się wciela, prawda, w tego Baltazara, no, który film spędza z takim właśnie szeroko otwartymi oczami, prawda, takiego chłopca, prostaczka, kogoś, kto patrzy na te wszystkie niezwykłe zdarzenia i je tak chłonie. Trochę tak też jest w osobistym pamiętniku grzesznika, przez niego samego spisanym, prawda, że rzeczywiście mamy to zdarzenie takiej całkowitej, otwartej niewinności chłopięcej z tym światem dziwów, tak powiem bardzo szeroko. Natomiast tutaj to, co teraz powiedziałaś, Van Worden, ale też Cybulski patrzy na ten świat niewidzącymi oczami, albo oczami, które nie do końca są, prawda, zorientowane. No to, że on nie ma tych okularów, mówię to także jako okularnik, prawda?
Ja też.
Zdjęcie okularów i to takie, prawda, rozklejanie oczu, patrzenie, orientowanie się w przestrzeni. Moim zdaniem rzeczywiście widać do końca, że on się w tej przestrzeni nie orientuje, że jest jakieś takie zagubienie, ale to nie jest zagubienie niewinności, tylko to jest zagubienie kogoś, kto już z niejednego pieca chleb jadał, tylko że ta rzeczywistość jest po prostu za dziwna, tak? To znaczy, tak, te zdarzenia są za dziwne i to wspaniale dla tej roli tutaj rzeczywiście funkcjonuje, bo on patrzy tak, jakby był takim kretem trochę takim, prawda, który wychynął na zewnątrz i teraz próbuje sobie, ale co tu tak naprawdę się dzieje?
Ale wiesz, ale jak teraz o tym powiedziałeś, to też pomyślałam, że być może, tutaj przepraszam, że uderzam w takie tony, że może to jest ten właśnie ten zagubiony Van Worden, to jest taka figura ludzkiego losu, że my jesteśmy skazani na, jakby inaczej, że są granice naszego poznania. Prawda? To nie jest tak, że wszystko da się wyjaśnić, że ten rozum, że są rzeczy, które pozostaną dla nas tajemnicą, których nie zrozumiemy.
No bo tutaj dotykasz w ogóle i tutaj chciałbym nawet taki podrozdział otworzyć, szkatułkę, mianowicie znaczenie tego filmu, jak my go w ogóle możemy odczytywać. No i chyba takim podstawowym, jakimś taką intuicją jest właśnie to, że Van Worden przechodzi od sytuacji, w której wydaje mu się, że zna świat, poprzez sytuację, w której absolutnie nic nie rozumie i gubi się w tym labiryncie, do sytuacji, w której patrzy na ten świat na nowo, prawda? Patrzy jakimś takim odświeżonym spojrzeniem. O książce Potockiego, tutaj mówię bardziej o tym, co o niej przeczytałem, ale mówi się często też, że ona jest pomiędzy światem oświecenia i pomiędzy światem romantyzmu, że ona jest tak w tej rozpadlinie pomiędzy dwiema epokami. Jednej, która pokładała całą wiarę w rozumie. Zresztą o Potockim też się raczej tak mówi, tak, że on był właśnie człowiekiem oświecenia, człowiekiem nauki, człowiekiem przekonania, że świat się daje poznać. Ale ta powieść jest jednocześnie jedną już nogą wychylona w stronę tego XIX-wiecznego zwątpienia w rozum, prawda, które najbardziej będą nam romantycy w literaturze ogrywali właśnie, a może jednak są te rzeczy, które się nie śniły filozofom, a może są te strzygi, te upiory, bracia Coto czy Zoto, prawda, te wszystkie irracjonalne sprawy, więc tutaj tak jak może Potocki był trochę zanurzony w oświeceniu i rozumie, a trochę już w myśleniu o rzeczach bardziej irracjonalnych, ten Van Worden Cybulskiego pięknie z tym się zgadza, prawda? Trochę wie, co się dzieje i jeszcze próbuje to ogarniać, ale trochę musi przyznać, że no, że nie da się tego ogarnąć.
Wiesz, ja też myślę, że też to jest też ta inna, oczywiście jakby Potocki był ograniczony swoją perspektywą, prawda?
No tak.
Tym 1815 rokiem, kiedy umarł. A Has patrzył z perspektywy, Has i Kwiatkowski, chociaż bardziej Has, patrzył z perspektywy człowieka drugiej połowy XX wieku, który nie tylko ma za sobą już romantyzm, prawda? I wiemy, że jest Męca, Szkiełko i Oko, ale jest też to serce, jest ten inny rodzaj poznania, prawda? Mhm. Bardziej intuicyjnego właśnie, że być może są sfery właśnie, gdzie to szkiełko, to Męca, Szkiełko i Oko nie wystarczy. To jest bardzo podobny też zabieg, myślę, to co zrobi potem z Szulcem, prawda? Że odczyta Szulca przez Holokaust, przez zagładę. I tutaj pewnie właśnie to, że to nie jest, taka powiastka oświeceniowa, prawda? I też, tu są też te przesunięcia pomiędzy Potockim, Kwiatkowskim i Hasem, czyli Hasem mówię o tym ostatecznym kształcie filmu. Czy dla mnie to jest też pewnie, myślę, oczywiście bardzo trudno jest ten film jakoś opisać, sklasyfikować jakimś, prawda, o czym on jest. To jest, nie da się, tak, ale dla mnie tak jak powieść, zwłaszcza po tej mojej drugiej lekturze teraz, świeżej jeszcze, ona, bardzo mi się podoba, co to bodajże chyba właśnie Dominik Triar napisał, że to jest powieść wtajemniczająca w powieść. Mm. To jest literacka powieść. To jest literacka literatura, świadomie używam tej tautologii, bo to jest rzeczywiście na różne sposoby tutaj ta literackość okazuje, przejawia, że to jest opowieść o tym, jaką i analogicznie, zanim właśnie wejdę w swoje dygresje, analogicznie, dla mnie rękopis jest filmowym filmem. To znaczy, to jest taki paradoks tego filmu. Nie wiem, czy pamiętasz ze studiów filmoznawczych pojęcie sekwencji matrycowej. To jest oczywiście jedna z teorii. Jak większość teorii jest naciągana oczywiście.
Pierwsza sekwencja filmu
właściwie mówi nam, co tam będzie. Tak. I tutaj paradoks polega na tym, że ta pierwsza sekwencja, czyli ten prolog, którego status, jeżeli chodzi właśnie, jest niejasny, a nawet mówi mi się, że on jest apokryficzny. To nie jest prolog, który wymyślił na 99%. To nie jest prolog, który wymyślił Potocki. To jest ten prolog, to jest ta walka o Saragossę, ten oficer, polski oficer napoleoński, tu Kwiatkowskiego, tak wiesz.
No właśnie, to jest Polak. Który odnajduje księgę.
Który najpierw właśnie jest w tej sytuacji, bo to jest niezwykłe, to jest inaczej jest w powieści, to odnalezienie księgi, inaczej jest trochę w scenariuszu, a inaczej jest na ekranie. Czyli na ekranie mamy tego oficera granego przez Igora Przegrodzkiego, który zachowuje się jak człowiek niewidzący, co się dzieje na początku, prawda? Jakby, że on jest taki nieobecny, on tak patrzy na tych żołnierzy, oni się rzucają gdzieś tam w jedną stronę, on idzie w drugą, kiedy oni wracają, to on woła do boju, prawda? I w końcu trafia do tej oberży, gdzie znajduje księgę.
Takim trochę pijanym widzie.
Tak, on jest nieobecny, prawda? I a za chwilę będzie jeszcze bardziej nieobecny, bo się zagłębia w księgę, i to nawet nie w tekst, tylko w ryciny. Zwłaszcza w te ryciny z maurytańskimi księżniczkami. Pojawiają się Hiszpanie, i ten oficer hiszpański, który, przepraszam za kolokwializm, też się wkręca, prawda? Oni razem. Tak. To jest bardzo zabawne. Zamknij drzwi, bo przeciąg, prawda? Tam wołają żołnierze,
tak,
że...
Tak, tam szaleje wojna za drzwiami, a on mówi zamknij drzwi, bo przeciąg.
I to jest o tym, jakby to jest prolog, który mówi o czym to jest. Znaczy to jest o tym, że my jako ludzie jesteśmy istotami, dla których czynność, sztuka opadania jest czymś najbardziej ludzkim, oczywistym, podstawowym. I dla mnie rękopis jest przede wszystkim takim hołdem, właśnie bezinteresowym, wracam do tego, co powiedziałam wcześniej, złożonym, oczywiście kinu najpierw, ale jakby w tej szkatule jest też ta literatura, prawda? Sztuką narracyjną.
Narracyjnym.
To jest też kolejny paradoks, że przecież Haas nie był fabularzystą. On nie opowiadał, on wręcz mówił, że w kinie nie potrzeba słów, prawda? Ja opowiadam sny. Ale to jest właśnie o tym, że jakby snucie opowieści jest czymś, co jest, co jest jakby nic bardziej ludzkiego niż to. I to snucie opowieści ma swoje plusy i minusy, prawda? Znaczy to jest coś, co nam właśnie pozwala, zapomnieć, jakaś taka funkcja eskapistyczna, prawda? Ale ten eskapizm jest niebezpieczny, bo zapominamy o tym, co się dzieje, ale też z drugiej strony niebezpieczny, i to się pojawia w tych opowieściach na przykład u Potockiego też, prawda? Jaką szkodę mogą, oczywiście nie będę tutaj moralizować, ale że na przykład w przypadku, nie wiem, Lopeza Suareza, że romanse jakby wzbudziły, prawda, jego uczuciowość, że on po prostu, on już kochał, nie znając jeszcze przedmiotu swoich emocji, prawda, że to jest też tak, że być może sztuka jest niebezpieczna, bo budzi w nas pragnienia, albo wymyśla nam, podsuwa nam jakieś wizje, które nie będą się mogły spełnić w naszym życiu. I to jest też właśnie, wracam do tej mojej dygresji, i też rękopis jest taką opowieścią o tym, jak się przeplata fikcja z rzeczywistością.
Ja myślę, że tutaj dobrze wspomniałeś to pojęcie tej matrycy, czy sekwencji matrycowej, bo faktycznie, nawet jak pomyślimy o połowie lat 60., to same te słowa tego oficera, prawda, zamknij drzwi, bo przeciąg, wypowiedziane dosłownie na polu bitwy, tak, bo my tutaj czytamy książkę, bo my tutaj zatopiliśmy się w rycinach, bo te ryciny są fascynujące, to jest w ogóle niesamowita rzecz do wypowiedzenia w Polsce połowy lat 60., prawda, która wciąż jest, no, te 20 lat po wojnie, kino jest bardzo zanurzone w tę tematykę, prawda? Sam Haas robił filmy związane z II wojną światową, no, na przykład jak być kochaną. A tutaj, prawda, tutaj się gdzieś tam toczy ta wielka historia bitwy, ale zamknij drzwi, przeciąg, bo my tutaj czytamy, prawda? Bo my się zagłębiamy w nieskończoną spiralę opowieści o księżniczkach maurytańskich, właśnie o dzielnych kawalerach, o urażonych szlachcicach, o bankowych długach, prawda? I jesteśmy w tym. I to nas wciąga, to nas kręci. Kto wie, czy to nie jest taka najbardziej deklaratywna w ogóle scena Haasa, prawda? Który mówi, zamknijcie drzwi, a ja wam tutaj coś pokażę, prawda? Ja wam pokażę piękny zwój, piękną księgę. Zaprowadzę was niemalże jak w sanatorium pod klepsydrą, na drugą stronę lustra, prawda? Gdzie zobaczycie w ogóle, że czas potrafi płynąć więcej niż jednym korytem, żeby posłużyć się tą metaforą szulczostą.
I połączę was, bo to jest tak, że wrogowie są nad jedną księgą, ona ich łączy, prawda?
Tak, to też jest piękne, ale i też połączę was z jakąś zapomnianą przeszłością, bo to jest w ogóle temat ultrahasowski, to znaczy to zaglądanie w przeszłość, prawda? Sanatorium pod klepsydrą będzie, no, już eksplicite o tym, prawda? Ale taki Haas, który wskazuje, że są takie odnogi przeszłości, może
są te labirynty, w których niestety będziemy... W tym przypadku właściwie błądzić zawsze.
Dokładnie.
Zawsze.
I chciałem wypowiedzieć to słowo multiversum, bo ono jest ostatnio takie bardzo popularne. Rok temu Oscara odbierał film Wszystko Wszędzie Naraz. Ja myślę, że Wszystko Wszędzie Naraz spodobałoby się Haasowi w tym sensie, że światy równoległe i historie, które się rozgrywają w tych światach równoległych, to coś, co go bardzo, bardzo kręciło. Chciałem jeszcze jedno nazwisko dorzucić, które mnie zaskoczyło. Ty jesteś jedną z osób, które też pisały teksty do tego albumu, który został dołączony do kolekcji Blu-ray filmów Hasa. Bardzo ciekawa publikacja. W tym tomie jest też tekst Macieja Gila, który mówi o Hasie ilustratorze. Są swoją drogą piękne reprodukcje. On na przykład zrobił okładkę do książki Jadwigi Hesik-Henrikowej Bajka arabska, która też mi się kojarzy. To mogłaby być też troszeczkę tytuł, przynajmniej fragmentów rękopisu. Takie tworzenie, prawda, pewnej bajkowej rzeczywistości. Ale tutaj jest przeanalizowana także ogromna miłość Hasa do Walta Disneya. Has mówi nawet w jednym z wywiadów, że filmowcem stałem się dzięki Disneyowi, co mnie zaskoczyło w pierwszym momencie, ale potem pomyślałem sobie, no gdzie w polskim kinie znaleźć bardziej kreacyjny film, taki, prawda, od początku do końca wymyślający swój język wizualny, jak nie właśnie w rękopisie. I tu chcę to przytoczyć, bo to jest z jednej strony anegdota, ale Has mówił w pewnym momencie o sobie jako o niespełnionym twórcy filmów rysunkowych, to znaczy, że to było jego pierwsze marzenie, żeby tworzyć filmy takie jak Disney. I tutaj czysto anegdotyczne, ale jest to na tyle soczyste, że to przytoczę. Przeczytam fragment tekstu Macieja Gila. Tu doprowadziła Wojciecha Jerzego Hasa dziecięca fascynacja Disneyem. Nagrodą była nie tylko ocena, aha, bo w jednym z jego filmów edukacyjnych była sekwencja animowana, taka wyjaśniająca tam działanie jakiejś maszyny, chyba skroplania wody.
Tak.
Nagrodą była nie tylko ocena, ale i satysfakcja, że film trafił do rozpowszechniania. Ale od czego ma się jednak kumpli, jeśli nie od złośliwości? Zofia Lipińska, także absolwentka kursu przy Józefitów, tam odbywał się kurs przysposobienia filmowego, zresztą nieopodal Królewskiej, wspominała, tak, cudzysłów, poszukiwał go Mieczysław Jachoda listem gończym z Hollywood na łamach naszej gazetki. Było tam napisane: My dear Mr. Haas, po zobaczeniu pańskiego filmu na temat skroplonego powietrza, zrozumiałem, że film rysunkowy wkroczył na nowe tory. Widząc w panu kontynuatora idei mojego życia, pozostaję spokojnym i śpiącym. Yours truly, Walt Disney. Chciałem to tylko przytoczyć, bo możemy troszkę zmrużyć oczy, jak Cybulski bez okularów, i może rękopis znaleziony w Saragosie w pewnym sensie bardzo takim jest malarskim, ale jest też filmem animowanym. Jest filmem, w którym został wykreowany całkowicie pewien świat, prawda? Taki, który nie ma nic wspólnego z tym obowiązkiem polskiego artysty zdawania sprawy z rzeczywistości.
Wiesz co, tak, ale to jest podwójna kreacja. To jest też jeden z kluczy do tego filmu, bo oczywiście ta Hiszpania, to jest o czym mówiliśmy, Hiszpania z wyobrażeń, prawda? Jakiś fantazmat, oczy jakby wynikający, no właśnie, z oglądania malarstwa, prawda, z czytania.
Słuchania
właśnie
flamenko i fado.
Właśnie. Piękne są ta gitara, prawda, przy opowieściach Avadoro. Tak, ale to jest podwójna, ponieważ cały, chociaż to jest bardziej u Potockiego i u Kwiatkowskiego w scenariuszu, to jest teatr. To jest spektakl, prawda? To jest spektakl, to jest intryga właśnie, no bo chodzi o to, że żeby ród Gomelezów przetrwał, prawda?
Tak.
Dzięki DNA, dzięki
Alfonsa.
Alfonsa. I to jest oczywiście ta metafora życia, świata jako teatru, to jest fundamentalna dla kina Hasa, prawda? Tutaj ona jest trochę inna niż Jak być kochaną, prawda? Jakby, bo tutaj rzeczywiście mamy, ta intryga jest spektaklem, który zaangażowane są wszystkie osoby. U Kwiatkowskiego to jest jeszcze bardziej. Znaczy jakby Kwiatkowski jest bardziej racjonalny, jest bliższy Potockiemu niż Has. Oczywiście oni podkręcają, znowu przepraszam za kolokwializm, pewne efekty. Na przykład to, jak u Potockiego, kiedy pojawia się, kiedy Alfons opowiada, to jest też w ogóle, ale to już nie wchodźmy, kto tutaj opowiada.
No właśnie.
Kto tutaj wie wszystko? Kiedy opowiada on o tym, jak się poznali jego rodzice, prawda? I jest ten absurdalny, czy cudownie absurdalny pojedynek, czy pojedynki hurtowe starego
Van Wordena. Tak,
u Kwiatkowskiego małżeństwo rodziców jest w jednym, po prostu poślubił jakąś dziewczynę. Natomiast tutaj mamy sugestie, że my potem wiemy, że ona jest z Gomelezów, prawda? Ale są sugestie takie infernalne, prawda? Mamy ten element, prawda? Oddam duszę diabłu za i pojawia się ta tajemnicza młoda kobieta, prawda? Więc takie są, tylko że u Kwiatkowskiego to wszystko się rozwiązuje właściwie tak jak u Potockiego, że to wszystko było inscenizacją, prawda? Mhm. To się wszystko da racjonalnie
wytłumaczyć. Czego Hans już nie jest taki pewien.
Tak, tam nawet są sceny, kiedy Van Worden w końcowych scenach on widzi ich wszystkich. Widzi Toleda, widzi wszystkie postaci, które do niego machają. On jedzie w drugą stronę, bo on mówi: jak dobrze to się już skończyło. Mhm. On ucieka, znaczy jakby on to jest inne rozwiązanie. My też mamy u Hasa takie elementy. Nie wiem, czy zauważyłeś, tam jest na przykład, zresztą w ogóle ta główna zmiana, jeżeli chodzi o przestrzeń tej opowieści. U Potockiego, owszem, mamy Venta Quemadę, potem mamy przez chwilę zamek kabalisty, ale potem my podróżujemy, a właściwie stajemy, bo ta podróż z powodu właśnie, o który zaraz cię spytam, bo jestem ciekawa, czy tylko ja jestem tak nieogarnięta właśnie i zagubiona jak Alfons i część recenzentów i widzów 60 lat temu. To jest podróż. Natomiast Has z Kwiatkowskim tę drugą część ulokowali w zamku kabalisty.
No tak, my spędzamy w zasadzie całą tę drugą część w zamku kabalisty i w kolejnych szkatułkach, które tam się otwierają.
Zamku kabalisty, który oczywiście jest tutaj jest bardzo...
Adam Pawlikowski w tej roli.
Tak, tak bardzo szkicowo jakby opisany. Jakby nie ma tutaj ten... To jest wytwór wyobraźni Skarżyńskiego, który z kolei był też autorem komiksów. Więc tutaj...
Trop disneyowsko, komiksowo.
Ludzie obrazu, prawda? Ludzie obrazu. I wyobrażam sobie, jak Skarżyński, jaką miał zawodową i ludzką przyjemność z projektowania tej przestrzeni, która jest taką rupieciarnią hasowską, jest wyjątkowa, ona jest jakaś taka półotwarta, prawda, ta przestrzeń. Jeszcze ta głębia ostrości, prawda, że tam po prostu mamy tego jakby... to jest niezwykła zupełnie przestrzeń. I na przykład tam widzimy, w jednej ze scen, widzimy, że tam są ci zakonnicy z Inkwizycji. Że oni tam przemykają, to są jakby kamera nam pokazuje, nie pokazując tego Alfonsowi, popatrzcie, o co tutaj naprawdę chodzi. Mhm. Dlaczego oni go przytrzymują? O czym są te rozmowy pomiędzy Rebeką a kabalistą? Zresztą kabalista na kolaudacji były zastrzeżenia co do kabalisty, że on jest nieprzekonujący, że w ogóle najlepiej byłoby go zdabingować. w ogóle. I to mnie zaskoczyło bardzo, taka moja dygresja, bo Has powiedział, że Pawlikowski zagrał tę rolę, ponieważ nieładnie powiedział, ponieważ nie znalazłem lepszego aktora. I teraz wiem, że powinien był zagrać to Holoubek. Ja uważam, że to byłoby bardzo niedobre, bo ten Velázquez to jest Holoubek. Znaczy, to jest zupełnie inna postać u Potockiego. Holoubek, który był aktorem, który wnosi swoją osobowość do roli, prawda? On nie jest wcieleniowy. On jest właśnie takim...
Holoubkiem.
On jest Holoubkiem, prawda? Tak. Tutaj jeszcze świetnie wyglądającym. To jest świetna...
Ale od razu wiemy, że to jest Holoubek.
Świetna stylizacja. Ale mamy te elementy tej gry, prawda? Natomiast Has... No właśnie, to jest pytanie też do ciebie. Jak ty odczytujesz zakończenie tego filmu? Co się dzieje z Alfonsem w finale?
Wiesz co?
Ten motyw sobowtóra, który się najpierw
pojawia.
Tak,
że jest dwóch Van Wordenów, tak, że się rozdwaja.
Potem jest to przebudzenie, potem jest to przebudzenie.
Zresztą świetnie zrealizowane jest to odbicie, tak swoją drogą, chciałem powiedzieć.
Tak, to są ładne efekty. Potem jest to przebudzenie, ta wyprawa. Jest ta klamra, bo on dociera do tej oberży pod kogutem, gdzie z tej z prologu, tylko wcześniejszej oczywiście. I tutaj on zaczyna pisać,
A tak, racja, jako wariat, tak?
Tak.
I okazuje się trochę jak, tak, że tutaj, prawda, że te elementy
są, tak, i że one są, że one są za oknem, tak. I on ucieka.
Tak, 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 tak. A czy wiesz co, mnie się to kojarzy, bo jestem bardzo zamerykanizowany, mi się to kojarzy z zakończeniem Czarnoksiężniczki z Krainy Oz, kiedy Dorotka się budzi i nagle się okazuje, że wszyscy, którzy zaludniali Krainę Oz, to tak naprawdę są, prawda, ciotka M, wujek, ci pomocnicy z farmy. Dla mnie to jest tego rodzaju scena, że on, jakby dowiadujemy się, że osoby zaludniające tę gospodę, to są ci, którzy zaludniali wcześniej tę jego, boję się powiedzieć, fantazję, bo to sprowadza ten film tylko do takiego nawiasu, no ale ja to tak widzę, że on jakby widzi, my widzimy już w tym momencie wariata, który pisze swoją historię, a wokół niego są te postaci, które wcześniej widzieliśmy w tej opowieści.
Bo to jest też bardzo
co zmienia
ciekawe.
Całość w Caligariego, tak? To znaczy, tak jak w gabinecie Caligari, że opowieść wariata, no tak to można powiedzieć.
To, tak, ale jakby jestem, czy Kwiatkowski mówił, że Has pewnie nie chciał, żeby to było takie, to znaczy, jak to było u niego, że po prostu, że gra się skończyła, prawda? Tak. To się skończyło, jakby pokazujemy wszystkie karty. Alfons mówi, dobrze, to się skończyło, prawda, jadę sobie i ucieka. To jest taka też. Natomiast u Hasa są te dwa zakończenia i myślę, że większość widzów spytanych, czym to się kończy tym sobowtórem. Właśnie, kto płacze, ktoś tym płaczem, prawda, który jest tam w tle. No, Sobolewski będzie mówił, że to jest płacz człowieka, który dotknął czegoś, jakiejś innej rzeczywistości, właśnie tej poezji, tego innego wymiaru i już wie, że on istnieje i płacze, bo wie, że on nie będzie mógł jakby przejść już do niego, prawda? Ja nie wiem, czy dla mnie to jest zagadkowe bardzo zakończenie, które też stoi w takiej, nie powiem, że w sprzeczności, ale jest na pewno skontrastowane z tym, co się działo wcześniej, ponieważ to jest najbardziej zabawny film Hasa. Prawda?
To na pewno.
Znaczy, to wszystko zostało, tam są sceny stricte slapstickowe. Tam, gdzie się pojawił w ogóle na przykład Cavaral Toledo w tej interpretacji Kobieli, no przecież nie był amantem, prawda? No, tam właśnie jakieś gagi, te gonitwy, te sceny właśnie z Busquerosem, z Lopezem, więc to jest mnóstwo tego, że w ogóle ten absurd, prawda? Te pojedynki, te 2 miliony, prawda? Co za niegodziwość, woła stary Soares, że one muszą być moje. No, jakieś zupełnie absurdalne sytuacje. I ten dziwny finał, który właściwie ostatnie ujęcie, to jest ujęcie Van Wordena, który pędzi na koniu właśnie gdzieś tam, znowu w tym samym kierunku, prawda? Tak. Czyli jakby będzie w tej pętli, może z pętla szaleństwa, prawda?
Tak, i to też by nas odsyłało do tropów z kultury hiszpańskiej, związanych chociażby z Don Quixotem, prawda? Bo to też gdzieś tam w tle jest błędny rycerz.
Sierra Morena.
Tak, Sierra Morena. Zmierzając powoli do końca, ale jeszcze chwytając się paru tych nitek, bo tutaj naprawdę odcinek o rękopisie mógłby równie trwać kilkanaście godzin i też by było za mało. Ale chciałem powiedzieć, że już patrząc tak na całą historię kina, rękopis, którego losy też potem były skomplikowane, to jest film, który chociażby był pokazany na festiwalu w San Sebastian, gdzie był także Zygmunt Kałużyński, który donosił z tego festiwalu, że co prawda film nie dostał żadnej nagrody, przypomnę, festiwal w Hiszpanii, właściwie w kraju Basków, ale że znajomi hiszpańscy krytycy byli tak naprawdę zachwyceni. Zachwycił się filmem Buñuel, zachwycił się filmem Jean-Claude Carrière, czyli scenarzysta Buñuela. Zresztą oglądanie Dyskretnego uroku burżuazji, który wspólnie oglądał daliśmy w kinie Muranów przy okazji pokazu spoilermasterowego, ewidentnie nosi ślady rękopisowe, to znaczy, prawda, to opowiem państwu mój sen, prawda, i wchodzenie w kolejne szkatułki w filmie i Dyskretny urok, ale także w filmie Mleczna droga. Natomiast późniejsze też takie różne echa tego filmu, niektóre pewnie realne, niektóre wyobrażone, nasza świadomość, że zakochał się w tym filmie Jerry Garcia z Grateful Dead, Martin Scorsese, który także dystrybuował ten film.
Francis Ford Coppola.
Mi się bardzo podobał taki ładna teza Tadeusza Sobolewskiego. Ja w to wierzę, że film Scorsese'ego Po godzinach z 85 roku jest trochę takim rękopisem. Tam Griffin Dunne gra takiego japiego z Wall Street, który na jedną noc zostaje wciągnięty w taki bardzo dziwny ciąg zdarzeń w nowojorskim Soho, po czym budzi się ponownie przed swoim wieżowcem. Ja tu wierzę, że rzeczywiście te ślady rękopisu tam mogą być. Natomiast chciałem tylko to podkreślić, że ten film był naprawdę wizjonerski i prekursorski w swoim takim geście. To, co ty powiedziałaś, bezinteresownego opowiadania, takiego zaczerpnięcia pełną garścią z jakiegoś zbioru anegdot, zbioru przypowieści, zbioru historii. Przez całe lata 70. Pasolini to będzie robił, sięgając do Boccaccia, do Chaucera, do opowieści Tysiąca i Jednej Nocy. Na swój sposób będzie to robił też, nie wiem, trochę Greenaway, który moim zdaniem też coś może zawdzięcza Hassowi. Te długie, rozległe panoramy przez, prawda, zagracone pięknie, pięknie wnętrza. Ale ja ci powiem, który film uważam, że nie jest świadomie tutaj, ale jakoś metafizycznie jest bliski rękopisowi. I tu cię zaskoczę, ale uważam, że to jest Pulp Fiction. To znaczy, że Pulp Fiction w tej takiej swojej bardzo skomplikowanej arabesce czasowej, rozgałęzionej na kilka razy, i potem schodzącej się tak pięknie w finale, że to też jest film, który gdzieś zawdzięcza, no i czym jest Pulp Fiction, jak sam tytuł wskazuje, jest filmem zrodzonym z radości opowiadania, po prostu z radości opowiadania historii. Rękopis to jedno, pulpowa powieść to drugie, ale moim zdaniem Tarantino zupełnie nieświadomie, bo ja go nie podejrzewam o znajomość rękopisu.
A myślisz, że nie pokazuje go w swoim filmie?
Chociaż kto wie, może to trzeba by go zapytać.
Może, ale go nie doceniasz.
Może, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, od czego ty zaczęłaś, czyli tą taką czystą radość snucia historii, wysnuwania jednej historii z drugiej, przerywania jednej, drugiej. Ja myślę, że Pulp Fiction spodobałoby się Hassowi, no tyle powiem.
Nie wiem, no oczywiście mógł to zobaczyć, ale myślę, że on miał wtedy już taki chyba okres pewnej takiej mizantropii, prawda, te lata 90., że chyba nie za bardzo, ale jeżeli mówisz o tych analogiach, to znaczy myślę, bo pamiętam, byłam bardzo zaskoczona właśnie w tym 95. czy 6. roku, że moi rówieśnicy, niektórzy nie potrafią sobie ułożyć tych puzli, nie potrafią sobie ułożyć tych szkatułek u Tarantino, bo dla mnie to było oczywiste, prawda, co się wydarzyło kiedy. No i analogicznie byłam zaskoczona, kiedy czytałam głosy widzów 60 lat temu, którzy właśnie mówią, że to jest za długie i to jest niezrozumiałe.
Tak.
Że jednak to było takie duże wyzwanie takie percepcyjne, prawda, dla widzów. No my właśnie jesteśmy już jakoś bardziej zaprawieni jako odbiorcy, ale też myślę, mówisz o tym miejscu rękopisu, jakby w ogóle na tej mapie światowego kina, że jak fantastyczne, to jest film, całe to dzieło, arcydzieło, użyjmy tego, nie bójmy się tego wielkiego słowa, że jakby tutaj ta genialna ekipa, prawda, jakby od tych rzemieślników, którzy robili te dekoracje, prawda, po osoby montujące, jakieś takie genialna intuicja artystyczna, na przykład właśnie, żeby zrobić to na czarno-biało. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby to był kolorowy film?
Gdyby to był kolorowy film, to dzisiaj byłby nieoglądalny.
Tak,
wyszłaby ta sztuczność po prostu.
Byłoby to jakieś takie lepsze lub gorsze widowisko, tak, prawda? Tak. Dosyć takie, może nawet jarmarczne.
Tak.
Pod pewnymi względami. Natomiast tutaj ta czerń i biel, która po prostu zakonserwowała. To
cudownie,
jest, prawda? Tak. I to jest jakiś taki bursztyn, tam jest jakiś piękny, nie wiem, czy owo to okrutnie brzmi, ale na pewno, to jest Jan Józef Szczepański w swojej recenzji w Tygodniku Powszechnym.
Nie mylić z wcześniejszym Józefem Szczepańskim.
Nie, to jest zupełnie inny, z Jaszczem.
Jaszczem,
z Jaszczem. Nie, to jest zupełnie inny typ. Zresztą też scenarzysta filmowy przecież, z Krakowa, który co prawda też uważał, że ten film powinien być krótszy, bo on ma taką właśnie, jest tam ten moment spowolnienia, ale że to jest taka, to jest ta nieregularna perła. I więcej takich dziwiactw w polskim filmie. I spytam cię właśnie,
tak.
dlaczego oni go trzymają w tym zamku? Dlaczego oni go nie chcą wypuścić? Bo po to jest Evadoro. Aha. Bo przecież Alfon chce od razu wyjechać, prawda?
Zastrzeliłaś mnie, bo jestem teraz jak Alfon, z którym zdjęto okulary.
Dlaczego on chce wyjechać? Rebeka, nie, posłuchaj jeszcze tych opowieści.
Tak.
Prawda?
Musisz mi pomóc, jestem we mgle.
Wiesz co, no. Pomógł mi Tadeusz Kwiatkowski. Aha. Na kolaudacji, który wyjaśnił, że, bo w scenariuszu to jest jeszcze bardziej tam, prawda?
Tak,
że
tak.
Czekajmy, musimy tutaj, prawda, tam się pojawia, że wieczny tułacz, którego nie ma na ekranie. No bo oni się muszą upewnić, że księżniczki są brzemienne.
A, no tak.
61 dni.
61 dni. To na koniec tego odcinka rozwiązałaś jedną z zagadek rękopisu.
Czy nie jestem jedyna?
Tak, nie, absolutnie. Nie, ty mnie zastrzeliłeś, ale to jest cudowny finał. Ja ci chcę bardzo serdecznie podziękować za to, że to zaproszenie przyjęłaś. Ja naprawdę liczę, że to nie będzie ostatni raz, bo myślę, że po tym odcinku też słuchacze się po prostu będą domagali, żebyś wróciła. Bardzo ci dziękuję, Kasiu.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i strasznie się cieszę, że tak zaczynamy rok Hasa.
No właśnie, bo rok 2025 to jest rok Hasa, a ja jeszcze zacytuję jedno zdanie z tekstu Macieja Gila. To jest też cytat. Uwielbiał kreskówki Disneya, śmiał się do łez, śledząc przygody psa Pluto czy kaczora Donalda. I teraz taki obrazek, z którym chcę zostawić słuchaczy. Ściągnął do wytwórni pełnometrażowy film Zakochany Kundel i obejrzał go dwukrotnie. Jak sobie wyobrażam Hasa, jak tak zatopiony patrzy na te zakochane psy jedzące spaghetti, to myślę sobie, że tam w środku musiało być
naprawdę wrażliwe serce. Czy to była ta wersja serce. Z polskim dubbingiem?
A to nie wiem.
Z Kaliną Jędrusik i z Więczysławem Glińskim?
A to widzisz, to by jeszcze domknęło tę historię pięknie. Bardzo ci dziękuję, a do rękopisu na pewno jeszcze będziemy wracać. Kłaniam się. Raz jeszcze dziękuję Katarzynie Wajdzie za to, że znalazła czas na spotkanie. Zachęcam was do spotkań z rękopisem znalezionym w Saragossie, który legalnie można wypożyczać na stronie 35mm.online. Dziękuję także wszystkim tym, którzy wspierają ten podcast, bądź wspierali go w serwisie patronite.pl/spoilermaster, bo to dzięki nim kolejne odcinki Spoilermastera mogą się pojawiać. A zatem dziękuję serdecznie Michałowi Chudolińskiemu z bloga Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi Stwingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Kłaniam się im serdecznie, dziękuję wam za słuchanie i zapraszam na kolejny odcinek Spoilermastera.